temat związany z Sejmową Komisją Śledczą, tym razem z Sejmową Komisją Śledczą, która badała sprawę Orlenu. Przed tą komisją, jak wiemy, stawiła się ówczesna pani prezydentowa, pani Jolanta Kwaśniewska, która odmówiła ujawnienia listy sponsorów tej komisji. Natomiast prasa warszawska dotarła do listy i co się okazuje, co się na niej znalazło, o tym wszystkim opowie nam pan redaktor Wojciech Wybranowski, którego witam serdecznie na naszej antenie. Szczęść Boże.
Cześć, pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Panie redaktorze, kto jest na liście darczyńców Fundacji Porozumienie bez Barier Jolanty Kwaśniewskiej?
No więc lista ta wygląda jak swoiste who is who nomenklatury komunistycznej. Są na niej działacze Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej z minionego okresu. Są na niej właściciele, przedstawiciele, prezesi prywatnych i państwowych spółek w okresie, kiedy prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego. Co ciekawe, ci ludzie robili karierę w biznesie właśnie po tym, jak wpłacili datki na Fundację Porozumienie bez Barier pani Jolanty Kwaśniewskiej. I może przypomnę tylko, że tylko w roku 97 na tej liście znalazło się między innymi ówczesny prezes LOT-u, pan Jan Litwiński, szef Ciechu, Zdzisław Wątkiewicz, szef Big Banku, obecnie Millennium S.A., bardzo mocno związany z lewicą, pan Stanisław Slejtarski. Są na tej liście szefowie takich firm jak Stomil, Centrostal, Węgoklok, z PKS, Domy Towarowe Centrum i CFR. Na tej liście też są też nazwiska osób, które robiły bardzo szybką karierę w spółkach Skarbu Państwa, jak wówczas wiceprezydent PepsiCo, a później szef Orlenu, pan Zbigniew Wróbel. To akurat nie dziwi, dlaczego Aleksandra Kwaśniewska, Jolanta Kwaśniewska, przepraszam, nie chciał ujawnić tej listy. No i oczywiście nie brakuje na tej liście osób związanych z nomenklaturą komunistyczną, między innymi jest też pan Zbigniew Barawski, który był dyrektorem generalnym spółki Billa-Polen, firmy, która, jak wykazało później wcześniejsze sprawozdanie z likwidacji wyjątkowej PZPR, znalazły się pieniądze z partii komunistycznej. I co ciekawe, udziałcami tej spółki są inne firmy, między innymi spółka Mitpol, należąca do Sławomira Wiatra, a także firma bardzo mocno zamieszczona w aferze Orlenu, pana Aleksandra Żagla i Andrzeja Kuny. W przedsiębiorstwie Żagla i Kuny pracuje, przypomnę, pracował rosyjski szpieg z KGB Władimir Ełganow. Te powiązania pani Jolanty Kwaśniewskiej z ludźmi i z fundacji pieniędzmi, które były wpłacane przez nich na jej fundację, nie powinny dziwić. Naprawdę już w latach 80. Jolanta Kwaśniewska dzięki pośrednictwu Aleksandra Kwaśniewskiego wiązała się z ludźmi z tego dawnego aparatu władzy, ludźmi, którzy później i dzisiaj robią karierę w biznesie, między innymi poznała Włodzimierza Papińskiego, który później z fabryką Osocza kredyt na powstanie fabryki Osocza w Mielczu poręczał rząd Włodzimierza Cimoszewicza. Fabryka nigdy nie powstała, a kredyt do dzisiaj spłaca całe społeczeństwo. Warto też wspomnieć, że Włodzimierz Łapiński był tak blisko z Kwaśniewskimi, że w 95 roku na przykład pilnował mieszkania, kiedy pan Kwaśniewski został prezydentem. Istnieje taka książka, którą przytaczam w artykule napisana przez dziennikarz Mieszczyka Przekaroju, on Kwaśniewski, i w niej można znaleźć między innymi informacje o tym, że Kwaśniewska spotykała się między innymi z Kuną, Żaglem, ale również z Edwardem Mazurem. Co ciekawe, warto też wspomnieć, że pierwszą osobą, która wpłaciła pieniądze na Fundację pani Kwaśniewskiej, pierwsze poważne pieniądze, był Andrzej Gołota, skądinąd ścigany w Polsce przez prokuraturę za udział w bójce. Na liście osób, które wpłacały pieniądze na Fundację Aleksandry Kwaśniewskiej, są też osoby, które, no można powiedzieć, zostały już dawno skompromitowane, między innymi firmy należące do syna pana Alwarwina, Macieja Rywina. Są firmy, które brały udział w prywatyzacji domów towarowych centrum. I tu warto przypomnieć, że według Najwyższej Izby Kontroli na prywatyzacji domów towarowych centrum Skarb Państwa straci z nami kilkadziesiąt milionów złotych.
Panie redaktorze, czy lista ogranicza się tylko do 97 roku? Ta lista, która ukazała się w prasie warszawskiej, zapewne można też domyśleć, że to jest tylko część prawdy.
Tak, na przykład tylko w 2002 roku Fundacji Kwaśniewskiej zmarła żona Grzegorza Jankielewicza, współwłaściciela firmy JNS, oskarżanej o monopolizowanie dostaw do ropy do Orlenu. Z kolei jednym z laureatów Kryształowego Motyla, to jest taki rodzaj nagrody, którą pani Kwaśniewska przyznawała najbardziej hojnym ofiarodawcom, była firma Optimus Distribution, wchodząca w skład grupy Empik Media and Fashion, której właśnie dyrektorem jest syn Rywina Marcin. Także ta lista tych darczyńców jest bardzo obszerna. No i przewijają się przede wszystkim ludzie, którzy wywodzą się z tego kręgu komunistycznej nomenklatury, a później robili karierę w biznesie w sposób nie do końca jawny, nie do końca czysty. Na przykład w 2002 roku fundację wsparły hotele Radisson, a na wigilijne spotkanie z darczyńcami zaproszenie dostał Andrzej Perczyński, który nie tylko prowadził interes z tą siecią, ale był jednym z głównych rozgrywających w prywatyzacji PZU. Także widać, że takie wyróżnienia otrzymywały takie firmy jak Petrochemia, a także Kulczyk Holding.
Widać, panie redaktorze, że bardzo hojne i ekskluzywne niektóre firmy nawet wspierały ekskluzywną działalność ówczesnej, jak się nazywała pani Kwaśniewska, pierwszej damy. Były w to zamierzone, jak pan wspomniał, chociażby tylko między innymi domy towarowe Centrum, czy też, jak pan wymienia w artykule, sieć salonów Empik, które są licznie często odwiedzane przez mieszkańców Polski. Panie redaktorze, czy są jakieś oceny Najwyższej Izby Kontroli, czy się zajmowała tymi kwestiami? Czy oceniła ewentualne straty, czy oszacowała już?
To znaczy, w przypadku Domu Towarowego Centrum jest raport NIK-u tutaj wspólnie przy prywatyzacji Domu Towarowego Centrum i salonów sieci Empik, bo sama firma stała się właścicielem, ta firma, grupa Empik Media & Session. Te straty NIK oszacowało na kilkadziesiąt milionów złotych.
Czyli wskutek takiej charytatywnej działalności Skarb Państwa ponosił straty?
Tak, najprawdopodobniej. No, tutaj można tutaj wysunąć podejrzenie. Pan minister Zbigniew Wasserman mówił, że to trzeba wyjaśnić gruntownie, ale można wysunąć podejrzenia, że do tej prywatyzacji zachodziło dzięki doskonałym kontaktom tych biznesmenów, mówiąc, że trzeba używać dużego cudzysłowia, biznesmenów z rodziną państwa Kwaśniewskich, a te doskonałe kontakty były po części wynikające z tej komunistycznej przeszłości, ale również dzięki temu, że te firmy ci biznesmeni fundom wpłacali i spore pieniądze na Fundację Kwaśniewskiej.
Jak tak, można...
Troszeczkę w historii wtedy ręka myje.
No właśnie, jak można łatwo zauważyć, to jest nie tylko pan Ałganow, który jak się okazuje jest szpiegiem, ale również i cały Układ Wiedeński, którym zajmowała się Orlenowska Komisja Śledcza.
No tak, razem można powiedzieć, że są to nazwiska Kulczyk, Ałganow, Kuna, Żagiel, Wapiński. I to są ludzie, którzy bynajmniej nie można powiedzieć, że są to kryształowo czyści biznesmeni.
A w taki sposób czyścili swoje właśnie kryształowe czy kryształowe sumienia. Panie redaktorze, dziękuję za wyjaśnienie nam tych wszystkich związków Fundacji Pani Kraśnieckiej Porozumienie Bez Barier. Mówił do nas pan redaktor Wojciech Wybranowski. Szczęść Boże.